Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie na naszej antenie w audycji Aktualności Dnia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, jak pan ocenia wybory do Parlamentu Europejskiego, bo znamy już wyniki, wiemy, mamy 50 przedstawicieli, 3 z listy Polskie Stronnictwo Ludowe, 7 z Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy, z Platformy Obywatelskiej 25 i z listy Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 15.
No przede wszystkim należy pierw chyba skomentować frekwencję. Twierdzi się, że ona jest nieco wyższa niż w poprzednich eurowyborach, no ale jest niska. I to nie jest tylko niedojrzałość społeczeństwa, jak wielu twierdzi, ale jest to po prostu, można powiedzieć, niedojrzałość tej instytucji, bo ona po prostu ma dosyć skąpe kompetencje, mówimy o Parlamencie Europejskim, ciągle zmieniane i tak naprawdę relacja tego parlamentu w stosunku do społeczeństwa jest prawie żadna, tak jak urzędów w Brukseli. Pamiętajmy o tym, że cała idea tego jest stworzona właśnie w taki sposób, żeby tę relację maksymalnie osłabić i stworzyć jakąś taką kosmopolityczną warstwę, która będzie abstrahować od tego, co zwiemy interesem poszczególnych narodów czy poszczególnych państw narodowych. W tym sensie normalny wyborca, zwłaszcza jeszcze, że no te powiedzmy koszty utrzymania tego, tych instytucji są tak potężne, no po prostu widział jak gdyby no swoją bez swojego uczestnictwa. Oczywiście, że to z drugiej strony należy iść, należy wybrać tych, którzy najlepiej będą nas reprezentować, no ale też trzeba widzieć, że ta niska frekwencja dotyczy całej Europy. Tutaj z jednej strony ci włodarze Unii Europejskiej dążą ku superpaństwu, tworzą traktat lizboński, a mamy do czynienia z najniższą frekwencją w dziejach Unii Europejskiej, jeśli bierzemy pod uwagę perspektywę całej Europy. Więc widzimy, jak bardzo jednak rozmija się to, co zwiemy projektami tych eurokratów, a realnym postawą narodów, poglądami narodów, czy też przywiązaniem do tego, co się zwie państwami narodowymi. To jest jedna rzecz. Natomiast wobec tego, czym były te eurowybory?
Chociaż, jeżeli mogę, panie profesorze, proszę, bo bardzo. Frekwencja różna jest w państwach Europy, prawda? Tej starej, można powiedzieć, Europy, tej, która od wielu, wielu lat jest w strukturach Unii Europejskiej, tego też no przedziwnego tworu. I no, w Polsce no, można mówić no, różnie, zadowolenie, prawda, społeczne, czy sytuacja gospodarcza, zaangażowanie też parlamentarzystów i w Polsce, bo pewnie to rzutuje, prawda, to zainteresowanie świata polityki, świata tych, których wybieramy, no sprawami zwykłych ludzi, bo na to się nieraz ludzie uskarżają, więc też wzruszają ramionami i w zasadzie nie chcą rzucić kartki. No nie wiem, może czasem jest tak, że no nie mają sobie nic wtedy do zarzucenia, prawda? Bo oni nie wybierali ani tych, ani tych.
Jest też oczywiście kwestia pewnej postawy wychowania obywatelskiego. Z drugiej strony to, co ojciec powiedział, chodzi o realną relację tych, których się wybrało z normalnym człowiekiem, z jego normalnymi sprawami. I o ile coraz częściej widać, jak bardzo to się rozchodzi w tym partyjnym, skrajnie upartyjnionym systemie w Polsce, rozchodzi z politycy ze społeczeństwem, że praktycznie posłem się zostaje ze względu na decyzję partyjną, a mniej ze względu na decyzję wyborców. A co mówić o Europarlamencie? Natomiast rzeczywiście kwestia jest tego typu, że tutaj w krajach zachodnich jest większa frekwencja, chociaż ona na przykład w takich krajach jak Belgia jest wymuszana przymusem wyborczym. Tam po prostu jest ustawowo to jak gdyby określone. Natomiast zawsze można się zadać pytanie wobec tego, jak traktowały nasi przywódcy w kraju, przywódcy partyjni, przywódcy polityczni te wybory, bo oni z jednej strony mówi się o tym, że ktoś może zostać, powiedzmy, że Jerzy Buzek może zostać szefem Parlamentu Europejskiego, że z tego mogą być pewne rzeczy, no prestiżowe, powiedzmy sobie szczerze, no bo to z tego nie wynika, że będziemy mieć na przykład większe dotacje, z tego, że będziemy mieć jakąś tam poza prestiżową pozycję, powiedzmy, w sile głosów Unii. To jest, ma to wymiar prestiżowy, aczkolwiek wydaje się, że te eurowybory były w dużym stopniu preludium do wyborów przyszłorocznych. Tych samorządowych, ale przede wszystkim tych prezydenckich. I tutaj traktowano to po prostu na sposób sondażowy. Zresztą sama kampania wyborcza.
A czy premier Donald Tusk też cieszył się, że no jednak żółtej kartki rząd nie otrzymał, prawda? Bo no, opozycja często o tym wspominała.
Rząd, czyli przede wszystkim premier. No, nikt nie ukrywa, że Donald Tusk będzie chciał kandydować na urząd prezydenta. Tutaj oczywiście tego typu się pojawiły sygnały, że na przykład Jerzy Buzek mógłby być kontrkandydatem, więc jego ewentualne umieszczenie na tym stanowisku szefa Parlamentu Europejskiego no, ucinałoby te spekulacje. W każdym razie ta rozgrywka się w tej materii potoczyła. Natomiast druga rzecz to jest taka, że wynik tych wyborów świadczy jasno, że te cztery partie stały się takimi partiami establishmentowymi. One mają dosyć duże dotacje budżetowe i one tylko jak gdyby weszły w Europarlament. I no to się jak gdyby nieco gruntuje, aczkolwiek tak jak niektórzy mówią, że ta nasza scena polityczna jest twarda, bo tutaj ciężko tę układankę rozbić, ale z drugiej strony krucha, no bo wiadomym jest, że to jest utrzymywane nie tyle poprzez bardzo silne relacje polityków z ludźmi, poprzez pewne struktury społeczne, organizacje społeczne, to jest zupełnie wyobcowane, ale właśnie poprzez ten marketing medialny, który jest w dużym stopniu skutkiem dużych pieniędzy, które można wtedy zainwestować. Natomiast no, polityka wtedy dobrze funkcjonuje, kiedy te relacje społeczeństwa z politykami są bardzo różnorodne, bardzo intensywne i szczególnie w różnych właśnie takich stowarzyszeniach. Natomiast tutaj się rozgrywa to właśnie na tym gruncie medialnym. Wydaje się, że też wykorzystano ten element, że poszli do tych wyborów w dużym stopniu ci euroentuzjaści przy tej niskiej frekwencji. Pamiętajmy o tym, że te dotacje, które się pojawiają z Unii, owszem, one są z polskiego budżetu w przeważnej mierze, ale to mało kto wie. Odczuwa się to jako te unijne, no i ci ewentualni, którzy przez pieniądze nieraz warszawskie, ale które otrzymali przez Brukselę, no poszli uważając, że to są stamtąd. I to jest pewien rodzaj takiej propagandy, która Unia Europejska zresztą za pieniądze krajów członkowskich robi nie od dzisiaj i tutaj na tym niwie pewne sukcesy odnosi. Natomiast ta rozgrywka, która się potoczyła, no ona rzeczywiście wzmocniła to takie poczucie pewności Platformy Obywatelskiej, poczucie pewności, że przyszłoroczne wybory są w stanie wygrać. Oczywiście to poczucie może mocno osłabnąć w sytuacji, kiedy ten kryzys realnie zacznie w sposób mocniejszy dotykać polskich rodzin. Także to półtora roku do następnych wyborów to wcale nie oznacza, że tak jak dzisiaj to wszystko będzie wyglądać. To naprawdę jest, jeszcze mówię, może i twardy układ, ale bardzo kruchy. Natomiast no on się w taki sposób rozegrał i to rozegranie, że Prawo i Sprawiedliwość jest w tej chwili taką partią, która wprowadziła swoich posłów praktycznie taką jedyną po prawej stronie, powoduje dosyć trudną sytuację tego ugrupowania, bo jeśli wykluczymy SLD jako możliwego partnera koalicyjnego, no i oczywiście Platformę, no bo ona się biegunowo ustawiła kontra, to zostaje tylko PSL ewentualnie, co w sytuacji takiej, że PSL przy Platformie jakoś sobie tam żyje i uważa, że no tutaj powiedzmy swoje te 7% wziął, może być prawie niewykonalne i to jest pewne niebezpieczeństwo, że w przyszłych wyborach te koalicje mogą się potworzyć jakieś takie jeszcze bardziej liberalno-lewicowe. No, ale to wszystko jest płynne, bo pamiętajmy jeszcze raz, zachowania społeczne będą uwarunkowane w dużym stopniu sytuacją ekonomiczną w Polsce. I jak ona się potoczy, tak wydaje się będą wyglądać przyszłe wybory. Aczkolwiek te możliwości, które niegdyś istniały na prawej scenie, czy centroprawicowej scenie politycznej, możliwości koalicyjne, gdzie istniało tam kilka ugrupowań i one mogły ze sobą zawrzeć koalicję, no w tej chwili widać są zdecydowanie mocno ograniczone.
Bardzo dziękuję. Chciałbym panie profesorze zapytać o sprawę która już pojawiała się, publikacja, w której Polska obwinia się o rozpętanie II wojny światowej, no wciąż znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Tak chociażby informuje o tym opozycyjna gazeta Nowaja Gazeta. Tekst pułkownika Siergieja Kowalowa znalazł się w miesięczniku wydanym przez Ministerstwo Obrony i link do pisma znajduje się właśnie na witrynie resortu obrony. To jest, tak można powiedzieć, potwarz, prawda? I co teraz w tej sytuacji, tak jak chociażby o tym, że my jesteśmy współodpowiedzialni, ale to już po niemieckiej stronie też tak sobie niektórzy pozwalają, pisząc w Der Spiegel, chociażby to, że jesteśmy współodpowiedzialni za Holokaust czy za obozy koncentracyjne.
Ja myślę, że w kontekście, jeśli mogę, eurowyborów słowo, to ta sprawa bezwzględnie stanie w Parlamencie Europejskim i na niwie ogólno Unii Europejskiej sprawa rewizji historii. To jestem głęboko o tym przekonany, ponieważ w kontekście kampanii wyborczej do Europarlamentu sprawa ta stanęła i stanęła przy głównej partii w Niemczech, CDU-CSU. W związku z czym mamy do czynienia z taką regularną już walką historyczną. Ona ma niezwykle dalekie konsekwencje praktyczne, polityczne. Z drugiej strony mamy to, co ojciec mówił, pewne deklaracje, nie od dzisiaj w Rosji. Naprawdę możemy dojść do takiej sytuacji, że jako pierwszy zaatakowany w II wojnie światowej, ja przypomnę, zaatakowany przez dwa państwa totalitarne, Związek Radziecki i Niemcy, my staniemy się w oczach Europejczyków po pierwsze zbrodniarzami, nie wiedzieć z jakiego powodu, a po drugie jeszcze tymi, którzy no nie wiedzieć z jakiego powodu wywołali drugą wojnę światową. To tak jak ta komedia, prawda, która o tym nie mówi, jakoby jeden Polak wywołał drugą wojnę światową. To jest po prostu jakaś paranoja, ale to tylko nam się wydaje, że ona jest tak irracjonalna. W tym kształceniu, w którym dzisiaj mamy, czy w Rosji, czy w wielu krajach zachodnioeuropejskich, pewne stereotypy można bardzo łatwo utrwalić i te stereotypy no, godzą nie tylko w dobre imię Polski, ale powiadam, będą się przekładać na różne praktyczne rzeczy. Ciągle jest nierozstrzygnięta kwestia tak zwanych wysiedleń, ciągle jest nierozstrzygnięta kwestia własności, czy też różnych odszkodowań. Natomiast jest druga rzecz, ten wizerunek Polski, no w jakiś sposób później rzutuje na to, co my możemy na arenie międzynarodowej, a poza tym to, jaki on jest kreowany przez naszych sąsiadów, mówi nam, jakie też intencje tam nieraz towarzyszą, co ewentualnie, czy nas lubią, czy nie, ale poza tym, co chcą robić w kontekście współczesności. Niestety te sygnały, które tutaj przedstawiamy, no bardzo muszą niepokoić. Ja się obawiam tej takiej w Polsce, właśnie teraz, kiedy przyszła ta kampania, kiedy stanęła ta sprawa chociażby rewizji historii przez Niemców, że tutaj nie stanęliśmy na wysokości zadania. To znaczy, że większość stron jest politycznych, większość polityków nie zabrała dostatecznie mocnego głosu. A pamiętajmy, jeszcze raz mówię, przyjdzie niedługo czas, kiedy ta walka o historię będzie się mocno rozgrywać. A my, idąc w te obszary takie unijne, oprócz różnych rzeczy, które musieliśmy sprzedać, które musieliśmy zlikwidować, wydaje mi się, że nieraz zupełnie tak półświadomie likwidujemy pamięć swoją historyczną. To widać chociażby przy różnych reformach edukacji, gdzie się redukuje nauczanie historii. To widać przy okazji różnego typu pisania takich quasi ideologicznych podręczników finansowanych z różnych zewnętrznych środków. Jeśli wyprzedamy tę historię, możemy wyprzedać coś, co się zwie jedną z fundamentalnych kwestii polskich, to tożsamości, a zarazem może nas to bardzo dużo kosztować na arenie międzynarodowej. I oby tak się nie stało i jest najwyższy czas, ażeby apelować do polityków, apelować do dziennikarzy i apelować do polskiej nauki.
Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz wykładowca w naszej uczelni Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.